problem dopaminowy. Nauka, historia i praktyczne rady. Problem dopaminowy, choć ubrany w nowoczesny kostium neuronauki, jest w gruncie rzeczy starym znajomym w nowym, laboratoryjnym kitlu. To, co dziś opisujemy językiem układu nagrody czy błędu predykcji, dawniej nosiło imiona hedone, rozkoszy, pożądania czy żądzy. Zanim na scenę wkroczyły skanery funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i elektrody, myśliciele od wieków próbowali uchwycić istotę tego samego mechanizmu, posługując się narzędziami filozofii, etyki i religii. Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej traktował przyjemność jako naturalną konsekwencję działań zgodnych z cnotą, a nie cel sam w sobie. Jego stanowisko było doskonale wyważone. Przyjemność nie jest złem, lecz staje się nim, gdy przejmuje stery i podporządkowuje sobie rozum. Arystoteles, nie znając neuronauki, intuicyjnie rozróżniał to, co Daniel Kahneman nazwałby porywczym systemem pierwszym, napędzanym chwilową gratyfikacją, od rozważnego systemu drugiego, zakorzenionego w długofalowym sensie. Epikur, wbrew popularnym uproszczeniom, wcale nie był orędownikiem nieokiełznanego hedonizmu. Jego ideałem była ataraksja, czyli głęboki spokój ducha, osiągany nie przez pogoń za intensywnymi doznaniami, lecz przez unikanie cierpienia i pielęgnowanie prostych radości. To niemal podręcznikowy opis dopaminowego detoksu avant la lettre, świadomego ograniczenia bodźców, by na nowo docenić wartość tego, co zwyczajne. Jeśli karmimy system nerwowy ciągłymi fajerwerkami, zwykłe ognisko przestaje go grzać. Stoicy, od Seneki po Marka Aureliusza, szli jeszcze dalej, podkreślając absolutną konieczność panowania nad impulsami. Nie ten jest biedny, kto ma mało, lecz ten, kto pragnie więcej, pisał Seneka, a zdanie to mogłoby służyć za motto rozdziału o błędzie predykcji nagrody. Ich praktyki, takie jak premeditatio malorum, czyli mentalne przygotowanie na najgorsze scenariusze, przypominają współczesne techniki poznawczo-behawioralne w walce z nawrotami uzależnień. Tradycja chrześcijańska wprowadza inny język grzechu i pokusy. Święty Augustyn pisał o concupiscentia, pożądliwości, która rozrywa duszę i odciąga ją od tego, co wieczne. Słynne wyznanie Augustyna, niespokojne jest serce nasze, dopóki w tobie nie spocznie, można odczytać jako egzystencjalną diagnozę dopaminowego niedosytu. W praktykach ascetycznych, takich jak posty i wyrzeczenia, odnajdujemy zaś strukturalne odpowiedniki dzisiejszych prób resetowania układu nagrody. Zygmunt Freud na początku XX wieku ujął ten wewnętrzny konflikt w ramy zasady przyjemności i zasady rzeczywistości. Człowiek z natury dąży do natychmiastowej gratyfikacji, lecz cywilizacja zmusza go do odraczania i sublimacji popędów. Problem dopaminowy to triumf zasady przyjemności w świecie, który zlikwidował czas oczekiwania. W epoce cyfrowej odwróciliśmy ten pakt. Wymieniamy psychiczne bezpieczeństwo na obietnicę natychmiastowego szczęścia, które nigdy w pełni nie nadchodzi. Współczesna nauka nadała tym prastarym intuicjom precyzyjny biochemiczny język. Dopisała jedynie neurobiologiczny aneks do mądrości, którą filozofowie i mistycy pielęgnowali od tysiącleci, że sama pogoń za nagrodą jest drogą donikąd. Przełom nastąpił w latach 90., gdy Wolfram Schulz, neurofizjolog z Cambridge, odkrył, że neurony dopaminowe nie są prostym mechanizmem nagradzania przyjemności. Okazały się raczej surowym księgowym naszych oczekiwań, sygnalizują różnicę między tym, co spodziewaliśmy się dostać, a tym, co faktycznie otrzymaliśmy. Mechanizm ten, nazwany błędem predykcji, czyli prediction error, działa bezlitośnie. Jeśli nagroda przewyższa oczekiwania, neurony dopaminowe strzelają salwą. Jeśli jest mniejsza, ich aktywność gwałtownie spada. To fundamentalna zmiana perspektywy. Dopamina nie nagradza, lecz uczy, kalibrując nasze przyszłe pragnienia. W praktyce to właśnie ten mechanizm czyni nas bezbronnymi wobec hazardu, mediów społecznościowych i każdej innej fabryki zmiennych nagród. Na tym fundamencie swoją pracę oparli George Koop i Nora Volkov, opisując uzależnienie jako proces brutalnej neuroadaptacji. Początkowo substancja psychoaktywna wywołuje potężne wyrzuty dopaminy, ale mózg, niczym oblężona twierdza, zaczyna się bronić. Zmniejsza wrażliwość swoich receptorów. Efektem jest rosnąca tolerancja i potrzeba coraz większych dawek. Jednocześnie spada nasza zdolność do odczuwania radości z naturalnych źródeł. To stan zwany hipofunkcją układu nagrody, neurochemiczna pustynia, na której codzienne życie wydaje się jałowe. Zrozumieliśmy, że ten sam scenariusz dotyczy nie tylko substancji. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne oficjalnie uznało uzależnienie od hazardu za zaburzenie tożsame z uzależnieniami chemicznymi. Badania potwierdzają, że gry komputerowe, pornografia czy kompulsywne scrollowanie mediów społecznościowych potrafią aktywować układ nagrody w sposób niemal identyczny jak kokaina. Adam Alter w swojej pracy o uzależnieniach ery cyfrowej trafnie zauważył, że nigdy w historii tak wielu ludzi nie spędzało tyle czasu na czynnościach, które z definicji nie mają końca. To przekleństwo systemów otwartych, nieustanny strumień bodźców, który nigdy nie przynosi satysfakcji ukończenia zadania. Należy jednak wystrzegać się uproszczeń. Dopamina nie jest cząsteczką szczęścia. Jak precyzuje Kent Berridge, jeden z czołowych naukowców w tej dziedzinie, dopamina odpowiada za chcenie, czyli wanting, a nie za lubienie, czyli liking. Sygnalizuje pragnienie i motywację do zdobycia nagrody, ale nie samą przyjemność jej konsumpcji. To wyjaśnia mroczny paradoks uzależnień, z czasem rośnie ciągnie mnie, podczas gdy lubię to, systematycznie maleje. Diagnoza Anny Lembke, lekarki uzależnień, jest jednocześnie celną metaforą, żyjemy jak kaktusy w lesie deszczowym. Nasz aparat nerwowy, ewolucyjnie przystosowany do niedoboru bodźców, został wrzucony w klimat wiecznego deszczu. Rośnie tolerancja, a wraz z nią subiektywna nuda i apatia wobec zwyczajnych zadań. W tym miejscu na scenę wkracza jednak neurobiologia, by ostudzić entuzjazm. Popularny detoks dopaminowy to z jej perspektywy zręczna metafora, a nie procedura medyczna. Przyznawał to sam Cameron Sepach, który ukuł ten chwytliwy termin, tłumacząc, że nazwa nie ma być brana dosłownie. Celem praktyki miała być redukcja zachowań impulsywnych, czyli technika znana od lat z terapii poznawczo-behawioralnej, a nie żadne odtruwanie neurochemii. Regulujemy nawyki, a nie odkręcamy w mózgu kranik z dopaminą. Przejdźmy zatem do warsztatu, gdzie teoria spotyka się z codziennością. Narzędziownik higieny dopaminowej nie jest cudowną receptą na szczęście, lecz zbiorem sprawdzonych metod, które pozwalają odzyskać stery nad własnym systemem nagrody. Pierwszym krokiem jest inżynieria otoczenia. Zamiast walczyć z pokusą, usuń ją z pola widzenia. Telefon z sypialni wynoś jak gościa, który głośno chrapie. Powiadomienia wyłącz bez litości. To proste triki, które trafiają w sedno. Bodziec wyzwala nawyk, a brak bodźca uwalnia od automatu. Kluczowe stają się rytuały zamykania tzw. okien poznawczych. Sesje pracy w technice Pomodoro, czyli cykle 25 minut pełnego skupienia i 5 minut przerwy, okazują się zaskakująco skuteczne. Tryb lotniczy nie jest zarezerwowany tylko dla samolotów. Włączaj go codziennie na 60 do 90 minut, tworząc swoją mikrosferę wolności od cyfrowego zgiełku. Można też stosować świadome, krótkie okresy wstrzemięźliwości od łatwych nagród. Taki mikropost dopaminowy pozwala zresetować nasze receptory. Spróbuj przeżyć jeden dzień w tygodniu bez kawy. Zafunduj sobie weekend bez mediów społecznościowych. Tydzień postu od fast foodów sprawi, że smak zwykłego jabłka stanie się intensywniejszy. Stan przepływu, czyli flow, jest dokładnym przeciwieństwem scrollowania. To nie seria nerwowych mikronagród, ale długi, spokojny łuk głębokiej satysfakcji. Aby go osiągnąć, wybierz aktywność, której poziom trudności jest odrobinę wyższy od Twoich obecnych możliwości. Zadbaj o sterylne warunki, zero powiadomień. Praktykuj co najmniej przez 30 minut, bo dopiero po tym czasie mózg ma szansę wejść w tryb głębokiego zaangażowania. Dopamina jest molekułą pragnienia, ale to oksytocyna i serotonina budują głęboką satysfakcję płynącą z więzi. Dlatego prawdziwe relacje społeczne są naturalnym antidotum na kompulsywne poszukiwanie bodźców. Przeprowadź rozmowę bez telefonu leżącego na stole. Niech Twój rozmówca będzie jedynym powiadomieniem, na które reagujesz. Jeśli problem przebodźcowania dotyka całych społeczeństw, to właśnie instytucje muszą jako pierwsze wdrożyć zasady dopaminowej higieny. W przeciwnym razie każda indywidualna próba odzyskania spokoju będzie przypominać osuszanie oceanu łyżeczką. Szkoła stała się poligonem doświadczalnym. Jeśli jedyną mapą, jaką otrzymuje młody mózg, jest ciągła rywalizacja i natychmiastowe nagrody, wychowujemy kandydatów do wiecznej dopaminowej loterii. Paradoksalnie, szkoła musi też uczyć sztuki wytrzymywania nudy, treningu cierpliwości i zdolności do pracy nad zadaniem, które nie oferuje natychmiastowej gratyfikacji. W biurowym ekosystemie staliśmy się chomikami w cyfrowym labiryncie. Firmy mogą wdrażać politykę powiadomień jak zasada zero e-maili po godzinie 18. Chodzi o budowanie kultury przepływu, która promuje długie bloki pracy w skupieniu, zamiast wielozadaniowości. Logika kapitalizmu uwagi jest prosta. Więcej kliknięć to więcej dopaminy, a więcej dopaminy to więcej zysków. Skoro regulacje dotyczące reklam papierosów chroniły nasze płuca, to zakaz manipulacyjnych interfejsów mógłby chronić nasze mózgi. Platformy mogą świadomie rezygnować z nieskończonego przewijania czy funkcji autoodtwarzania. To, co dziś wydaje się radykalne, jutro może być standardem na miarę pasów bezpieczeństwa. Problem dopaminowy nie omija również polityki. Demokracja, zamiast działać w rytmie spokojnej refleksji, staje się zakładnikiem gwałtownej dopaminy z mediów społecznościowych. Potrzebujemy instytucjonalnych rytuałów spowolnienia, by decyzje nie były podejmowane pod wpływem chwilowego, medialnego pobudzenia. Religie od wieków oferowały zaawansowane narzędzia regulacji pragnień. Chrześcijański Wielki Post, Ramadan w islamie czy praktyka tapas w hinduizmie opierają się na tej samej głębokiej intuicji. Czasowe ograniczenie bodźców oczyszcza duszę i przywraca smak prostym rzeczom. Można zaryzykować tezę, że religie były pierwszymi systemami społecznej higieny dopaminowej. W epoce, gdy nauka i duchowość zdają się mówić jednym głosem o potrzebie umiaru, pytanie o to, jak na nowo zdefiniować przyjemność i sens w świecie nieustannego bombardowania bodźcami, staje się imperatywem. Czy potrafimy odnaleźć wewnętrzną ciszę w cyfrowym zgiełku, by usłyszeć echo dawnych mądrości? A może staniemy się jedynie bezwolnymi marionetkami w dopaminowym teatrze, gdzie pragnienie przysłania nam prawdziwe spełnienie? O Kuby, uskaduj.